Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność Krzysztof Doślas, z którym rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry panie przewodniczący.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Przeglądając media widzę taką długą listę punktów zapalnych. Pracownicy sądów, pracownicy prokuratury, duży spór płacowy w Muzeum Narodowym w Warszawie, fizjoterapeuci, pracownicy szpitali. Co takiego się dzieje w tej chwili, że budżetówka tak zbiorowo walczy o podwyżki?
Że to nie dzieje się w tej chwili. To jest zjawisko, o którym mówimy od dawna. Spór akurat pracowników prokuratur sądownictwa toczony jest od dwóch lat już w tej chwili. My mówimy o tym i mówiliśmy już 11 grudnia ubiegłego roku, czyli 2018, przyjmując stanowisko, dopominaliśmy się od rządu wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich zatrudnionych w sferze finansów publicznych. Proponowaliśmy rozwiązania, aby ten wzrost wynagrodzeń był proporcjonalny do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, więziennictwa, czyli tych grup zawodowych, które taki wzrost wynagrodzeń uzyskały w ubiegłym roku, aby tu nie różnicować, dlatego że wszystkie te grupy zawodowe...
Żeby ktoś się gorzej nie poczuł.
Wszystkie te grupy zawodowe są wynagradzane z szeroko rozumianej daniny publicznej, bo są pracownikami tej sfery, która tak jest opłacana. W tym oczywiście też i pracownicy oświaty. U pracowników oświaty ich protest zakończył się strajkiem. W tej chwili wiemy, że oprócz oczywiście pracowników sądownictwa i prokuratur, cały szereg innych grup zawodowych, można powiedzieć, jest pominiętych przy podwyżkach wynagrodzeń, dlatego że trudno nazwać podwyżką wynagrodzenia wzrost na poziomie wskaźnika inflacji, bo to jest tylko
to jest urealnienie płacy.
Bo to jest tylko i wyłącznie urealnienie płacy i spowodowanie, że ta płaca nie będzie niższa niż rok wcześniej.
Ale to panie
czyli
przewodniczący...
wartość jej siła nabywcza nie spadnie. Natomiast to nie jest wzrost.
Ale nie uważa pan, że to, że nadchodzą wybory, mamy całą sekwencję wyborczą, wybory europarlamentarne do Sejmu i Senatu już jesienią, to nie jest mobilizujące dla pracowników w walce o te podwyżki?
Te grupy zawodowe, o których przed chwilą mówiliśmy, też i te grupy pracujące w szeroko rozumianej administracji rządowej, samorządowej, w administracji zespolonej, w różnego rodzaju instytucjach, choćby instytucjach kultury, o swoich wynagrodzeniach mówią od wielu lat. I z ubolewaniem to stwierdzam, że nikt na poważnie, bo to tak należy o tym mówić. Nikt na poważnie tych postulatów nie traktował w ubiegłym roku, dwa lata temu. My o tym mówimy od tego czasu. No nie bez przyczyny już w styczniu tego roku przekształcił się nasz związek tak naprawdę i władze naszego związku w sztab protestacyjny i w takiej formule funkcjonujemy. Podjęliśmy negocjacje i te negocjacje prowadzimy. W najbliższy wtorek odbędzie się czwarta tura rozmów negocjacyjnych na temat naszych postulatów z zespołem rządowym. Tylko że nie widzimy postępu, bo gdyby były postępy w tych rozmowach prowadzonych, tak jak powiedziałem, już od końca stycznia, to pewnie dzisiaj tych grup, które mają słuszne roszczenia płacowe, byłoby zdecydowanie mniej. Niestety tutaj rozwiązania są albo z dużym opóźnieniem przez rząd proponowane, albo są proponowane w wysokości, które nikogo nie satysfakcjonują. Myśmy mówili o... I położyliśmy na stole rządowi pewien sposób, ale to jest na przyszłość. My musimy dzisiaj oczywiście odrabiać zaległości. My mówimy wprost o tym, że należy związać wzrost wynagrodzeń w sferze pracowników zatrudnionych w finansach publicznych, czy wynagradzanych z finansów publicznych. Mówimy o tym, żeby związać z wzrostem produktu krajowego brutto.
A nie obawia się pan, że tak naprawdę to by było tak poważne obciążenie dla budżetu, że pewien automatyzm tych podwyżek jednak by był zagrożeniem dla stabilności finansów publicznych?
No tutaj takiej obawy nie ma, dlatego że jeżeli znajdują się środki finansowe na wzrost i to istotny wzrost wynagrodzeń wcale nielicznych grup pracowniczych, to uważam, że moglibyśmy rozmawiać przynajmniej o skonstruowaniu ścieżki dojścia do pewnego przyzwoitego poziomu tych wynagrodzeń dla wszystkich. A my chcemy tak naprawdę rozmawiać o systemowym rozwiązaniu tego problemu, czyli proponujemy mechanizm, który byłby oparty i uwzględniający oczywiście wzrost inflacji, ale też oparty o wskaźniki ekonomiczne, czyli produkt krajowy brutto, wzrost gospodarczy. Mówimy o tym i bardzo konkretne propozycje przedkładamy, mówiąc, że jeżeli wzrost PKB w Polsce będzie powyżej 3%, to wówczas rozmawiamy o wzroście wynagrodzeń w sposób istotny. Proponujemy, aby na dzień dzisiejszy, nadrabiając zaległości, te, które były przez wiele lat, przypomnę, sporo grup zawodowych nie miało nawet waloryzowanych wynagrodzeń przez 6, 7, 8 lat, to proponujemy, aby na dzień dzisiejszy zastanowić się nad takimi instrumentami korygującymi, pozwalającymi jednorazowo zwiększyć w sposób istotny te wynagrodzenia, aby później móc je regulować systemowo.
Ale przepraszam, jeżeli właśnie mówi pan o takim oczekiwaniu także nadgonienia tego straconego czasu w kontekście podwyżek. Jak patrzymy na protest w Muzeum Narodowym Warszawskim, nagle okazuje się, że tam pracownicy chcieliby na dzień dobry 1000 zł podwyżki. I z jednej strony rzeczywiście płace w kulturze należą do najniższych, z drugiej strony jak patrzymy, każdy będzie chciał na początek 1000 zł wyrównania, no to to budżetowo wygląda bardzo niepokojąco.
To wskazuje te zaległości, jakie są. Nie na darmo pracownicy kultury, tutaj pracownicy zrzeszeni w Solidarności, od paru już lat prowadzą akcje pod hasłem Dziady Kultury. Te akcje były prowadzone, czy są prowadzone najczęściej w czasie tych takich bardzo spektakularnych przedsięwzięć jak Noc Muzeów. I to nie jest od wczoraj, to nie jest od roku, to nie jest od dwóch lat. Niestety ich postulaty też pozostają na dzień dzisiejszy tak trochę bez echa. Owszem, są ruchy płacowe, niektóre urzędy marszałkowskie dodają trochę środków finansowych na wynagrodzenia, między innymi w województwie pomorskim, inne trochę mniej, ale generalnie jest to niestety zbyt mało. Znaczy, mamy do czynienia z grupą pracowników, która zajmuje się zbiorami o właściwie wartości dla całego narodu nie do określenia, tak? No bo jak można określać wartość dzieł jedynych w swoim rodzaju, i mają sprawować pieczę nad tymi dziełami w sytuacji, kiedy ich wynagrodzenia są na poziomie najniższej płacy krajowej. Mówimy o tym też, że generalnie system wynagrodzeń w tej sferze pracowników wynagradzanych z finansów publicznych jest wadliwie skonstruowany. Jeżeli spojrzeć w niektóre rozwiązania, które są w tych grupach pracowniczych, to naprawdę strasznie ciężko zrozumieć, o co tu komukolwiek chodziło. Bo w wielu przypadkach...
systemu regulacji płac.
Ja odnoszę wrażenie, że w niektórych przypadkach dla tych pracowników to tak zwane wynagrodzenia nie spełniają żadnego postulatu, jakim powinny spełniać wynagrodzenia. One nie odpowiadają ani temu, jak pracownik pracuje, ani
kwalifikacjom,
jakie ma umiejętności, kwalifikacje, kompetencje, jak jest efektywny. Tam nie ma niczego, żadnego z tych elementów. No niestety w wielu przypadkach przypomina to raczej jakieś świadczenia socjalne, czy wręcz zapomogi.
A to może, panie przewodniczący, ja przekornie spytam. Jeżeli patrzymy w dane statystyczne, mamy najniższe bezrobocie od 30 lat, czyli od momentu, kiedy tak naprawdę realnie się te dane bada. Czy to nie jest jednak tak, że skoro ludzie nie szukają pracy na gwałt, ta praca sama szuka bardzo często człowieka, to tak naprawdę urzędy, cała ta sfera budżetowa czy publiczna zostanie tak naprawdę zmuszona przez rynek do tego, żeby podnosić płace?
Dlatego my chcemy rozmawiać o tym przed, a nie po fakcie. Jeżeli już rynek wymusi pewne działania, to oznacza, że jesteśmy zapóźnieni i tutaj już pojawią się nam zjawiska niekoniecznie korzystne. Wszyscy chcemy być dobrze obsługiwani, rzetelnie, szybko, efektywnie. Przychodzimy do jakiegokolwiek urzędu, do jakiejkolwiek instytucji. Chcemy, aby pracownicy funkcjonujący w tej instytucji wykonywali swoją pracę tak, aby klient, czyli my, był usatysfakcjonowany. No trudno być usatysfakcjonowanym, jeżeli po drugiej stronie mamy pracownika, który, tak jak powiedziałem, jest wynagradzany w sposób upokarzający wręcz dla niego. Jeżeli wiemy doskonale o tym, że pracownicy odchodzą, odejścia są liczone w tej chwili już w tysiące, to nie są pojedyncze czy w setki,
czyli,
ale w tysiące.
Przepraszam, to oznacza, że w sferze budżetowej w urzędach zaczyna funkcjonować dobór negatywny?
To znaczy, zaczyna być tak, że jeżeli jest ogłoszenie o naborze na jakieś wolne miejsca pracy, to po prostu nie ma chętnych. My się z tym zdarzamy na co dzień, o tym rozmawiamy nawet niedawno na prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, gdzie między innymi sprawa wydawania zezwoleń na pracę obcokrajowców w Polsce.
No, strategicznie ważna dla gospodarki.
Przeciąga się w sposób niesamowity i trwa o wiele dłużej niż powinna trwać, ale z prostego powodu, że najzwyczajniej w świecie nie ma pracowników, którzy tą pracę fizycznie mogliby wykonywać, ale dlatego i to nas motywuje do tego, żeby no już dzisiaj, już to też jest za późno i o tym rządowi mówimy cały czas, już dzisiaj rozmawiać o zmianie zasad wynagradzania dla wszystkich tych grup zawodowych, które są wynagradzane z daniny publicznej. Kiedyś w okresie międzywojennym
Wtedy być urzędnikiem to było marzenie.
Po pierwsze,
tak?
Urzędnik miał określony status, ale dwa, była bardzo precyzyjnie i jasno skonstruowana zasada, w jaki sposób są ci pracownicy wynagradzani. Była taka choinka, na czele której było wynagrodzenie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, tak. I później schodziło
to... I każda kategoria urzędnicza była precyzyjnie opisana.
Każdy, kto aspirował na jakiekolwiek stanowisko urzędnicze w aparacie administracyjnym, w jakiejkolwiek instytucji, która była wynagradzana z budżetu państwa, doskonale wiedział, na jakie uposażenie może liczyć, i były to uposażenia, o które warto było powalczyć. I my niczego innego nie chcemy. Oczywiście nie mówimy, że to ma się stać już. My chcemy zbudować w drodze negocjacji pewną ścieżkę dojścia. Tak, aby mieć pewną perspektywę i wiedzieć, że co roku będziemy robili krok, który nas przybliży do tego rozwiązania, a przede wszystkim spowoduje, że pracownicy będą wynagradzani w sposób, który będzie odpowiadał ich kwalifikacjom, umiejętnościom i naszym oczekiwaniom.
A jeżeli mówimy o działalności związków. Ciekawe wydarzenie, może trochę bez echa przeszło w mediach. Przedwczoraj górnicy wsparli protest pracowników właśnie sądownictwa i prokuratur. I prawda jest taka, że jak się przyglądamy, jak protestowali nauczyciele, to takiego wsparcia zewnętrznego nie było. Tutaj dla urzędników pojawia się wsparcie ze strony silnych związków górniczych. To jest nowa tendencja, że...
Nie. Nauczyciele również mieli nasze wsparcie, jak...
Tak jednoznaczne, że jeżdżono do szkół i wspierano...
No tak, bo to być
inny
może...
Inny typ strajku? Być może
nie przyniosłoby takiego efektu. Natomiast jak koleżanki i koledzy by okupowali Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolsce, to tam takie wizyty wśród tych protestujących były i różne grupy pracownicze i zawodowe. Myśmy w regionie gdańskim podejmowali stanowisko w tej sprawie, wspierające oczywiście strajkującą oświatę. Tutaj w sposób jednoznaczny wyraziliśmy swoje poparcie dla postulatów naszych związkowców, jeszcze raz podkreślę, związkowców Solidarności. I ta wizyta oczywiście kolegów górników w miasteczku pod Ministerstwem Sprawiedliwości, no ona też była spowodowana tym, że pracownicy sądów i prokuratur byli 4 kwietnia w 16 miastach wojewódzkich na pikietach pod urzędami wojewódzkimi, które organizowaliśmy. I byli całkiem liczną grupą. Ja miałem tą okazję, że w ich imieniu również mogłem panu wojewodzie pomorskiemu przekazać ich postulaty tutaj na ręce wojewody pomorskiego, wskazać na trudną sytuację tej grupy pracowniczej, która, tak jak powiedziałem, nie od dzisiaj, a od blisko 2 lat dopomina się tak naprawdę o rzetelny dialog. Rzetelny dialog, który doprowadzi do rozwiązania nawziętego od wielu, wielu lat już problemu. I w pewnym momencie musi wystarczyć determinacji, aby ten problem ich rozwiązać. Oni nie tylko mówią o wzroście wynagrodzenia. Oni mówią również o tym, że chcieliby usiąść i rzetelnie porozmawiać choćby o układzie zbiorowym pracy, który regulowałby całą sferę ich stosunku pracy, który pozwoliłby na określenie ich pozycji w systemie wymiaru sprawiedliwości. Na dzień dzisiejszy my nie zauważamy tych pracowników, natomiast musimy mieć świadomość, że pełnią niezwykle istotną funkcję, bez której jaśmień twierdzić, że sądy przestałyby funkcjonować po prostu.
Panie przewodniczący, zmienimy trochę tematykę. 4 czerwca 30 lat wolnych, półwolnych wyborów z 1989 roku. Wybory były półwolne, ale wyniki głosowania jednoznacznie pokazują, że to był przełom, który wtedy nastąpił. Z drugiej strony 1 września 80 lat wybuchu II wojny światowej. A jak przyglądamy się zapowiedziom tego, co się dzieje wokół tych wydarzeń, nie widać takiego dążenia do jedności, do pewnej współpracy przy ich obchodach. Wokół 4 czerwca nabrzmiały konflikty między innymi z udziałem Solidarności. O 1 września mówimy w kontekście Westerplatte, trwa spór, kto ma być tak naprawdę zarządcą tego terenu. Czy uda nam się porozumieć przed tymi wydarzeniami? A może trzeba jasno powiedzieć, że nie będziemy wspólnie świętować, bo się nie uda, a może nie warto?
No raczej się przykleję, że w jaki sposób ten spór o 4 czerwca wpisują się osoby, które niegdyś rzeczywiście położyły wiele zasług dla tego, aby Solidarność powstała, aby Solidarność mogła funkcjonować, które funkcjonowały w podziemiu, które były rzeczywiście wtedy osobami z pierwszych stron gazet, osobami, które ówczesny system komunistyczny, totalitarny, reprezentowany wówczas
też jeszcze... I te osoby często krytykują obecny związek.
Reprezentowany jeszcze wtedy przez takich panów, choćby jak pan Cimoszewicz czy pan Miller, byli ścigani, wręcz bezwzględnie ścigani, zamykani w więzieniach. To oni dzisiaj stoją po tamtej stronie i ramię w ramię z tamtymi panami, z tymi, którzy tworzyli aparat represji, chcą świętować.
Ja mam Pan zawsze, nie chce ja mam świętować zawsze, z Włodzimierzem ja mam zawsze, na przykład?
Ja mam zawsze poważne wątpliwości i dlatego też Solidarność organizuje zawsze i jako jedyna organizowała zawsze takie uroczystości jak na przykład rocznica podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku, Jastrzębiu, Szczecinie czy Katowicach, czyli te rocznice, które rzeczywiście otworzyły nam drzwi do demokratycznych państw Europy i świata, czyli ten przełom, który rzeczywiście spowodował złamanie monopolu komunistycznego aparatu, który dał nam wszystkim wiarę w to, że ten komunistyczny aparat można pokonać. Natomiast 4 czerwca oczywiście jest pewną datą symboliczną. Dlatego, że wtedy w wyniku ustaleń Okrągłego Stołu udało się doprowadzić do częściowo wolnych wyborów, jak ktoś żartuje, dlatego też to powinna być częściowa rocznica i częściowa uroczystość.
Ale wynik wyborów był jednoznaczny.
Pamiętajmy, że 4 czerwca, czy te wybory wówczas, to była konsekwencja pewnych zdarzeń. Tak? To nie było tak, że ktoś raptem z dobrej wierze i z dobrej woli własnej tą datę wyznaczył. To była konsekwencja między innymi wizyty ojca świętego Jana Pawła II w 1987 roku w Polsce. To on znowuż po raz kolejny
podniósł. Panie przewodniczący, takie symboliczne daty są ważne.
To była konsekwencja strajków roku 1988. Przypomnę, że to po strajkach majowych, które wydają się dzisiaj, czy niektórym uczestnikom wydawały się klęską, to strajki majowe i sierpniowe roku 1988 tak naprawdę otworzyły możliwość wyborów w roku 1989. Te wybory, przypomnę jeszcze raz, naprawdę jak na taką euforię, którą dzisiaj, co po niektórzy głoszą, frekwencja była taka sobie, to tak powiedzmy sobie szczerze wówczas, tak?
Ale czy mam rozumieć z tego, co pan mówi, że przewodniczący Dośla już się pogodził, że nie będzie wspólnych obchodów?
Nie, ja ubolewam nad tym, że są daty takie, w których przynajmniej powinniśmy zachować pewien umiar w działaniach i wypowiedziach, a przynajmniej daty i miejsca, w których powinniśmy w sposób godny oddawać cześć, a nie robić sobie imprezki czy imprez politycznych, jakiejś chucpy, bo powinniśmy te miejsca zachować od tego typu działań i od tego typu różnego rodzaju akcji. I takim miejscem w mojej ocenie jest Plac Solidarności z pomnikiem pomordowanych stoczniowców, tam gdzie ginęli ludzie, tam gdzie przelewana była krew, tam gdzie symbolicznie, jeszcze raz przypomnę, w 1987 roku plac otoczony przez zomowców i postać w bieli klęczący Jan Paweł II, do którego nie dopuszczono wówczas nikogo. Ta jego samotność tam jest znamienna i ona do dzisiaj jest znamienna i dlatego wolałbym, aby zamiast organizować tam jakieś chucpy, rzeczywiście pokłonić się w tym miejscu i tak naprawdę na chwilę refleksji, za co ginęli ci, którzy tam w roku 70 oddali krew, czy ci, którzy tam byli bici i maltretowani w okresie stanu wojennego.
No to będziemy się przyglądać, czy uda się taką refleksję osiągnąć 4 czerwca, czyli już za kilka tygodni. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Gość dnia Radia Gdańsk.